Pan, bracia i siostry. Ja właśnie ostatnio z różnych względów zastanawiałem się nad kwestią cierpienia w życiu chrześcijanina. I tak pomyślałem sobie, że jest taki rodzaj tematu, który no, cieszyłbym się może, gdyby tak okazało się, że jest on jakby no, nieaktualny i nigdy nie będzie aktualny, no, ale jednak okazuje się, że jest to coś, co dotyka jakoś nas wszystkich. I zastanawiałem się właśnie nad tym, przede wszystkim nad takim popularnym stwierdzeniem, że cierpienie uszlachetnia. Czy to jest prawda? I pomyślałem sobie, że jest to prawdą, ale w odniesieniu do dzieci Bożych. Jeżeli człowiek jest blisko Boga, to tak cierpienie uszlachetnia, a z drugiej strony wobec osób, które żyją z dala od Boga, cierpienie jest czymś, co jakby nie pozwala tym osobom przestać myśleć o pewnych rzeczach, które są istotne. I myślę, że cierpienie w życiu człowieka, który żyje bez Boga, ma taką funkcję właśnie czegoś, co konfrontuje i w tym momencie albo okaże się to, no okaże się, że będzie miało to wpływ na to, powiedzmy, jak będzie wyglądać życie tego człowieka i czy będzie on zbawiony, bądź pogrąży tego człowieka w takiej gnuśności, zwątpieniu, no i ogólnie jakby pogorszy jeszcze bardziej jego samopoczucie, a może nawet doprowadzi do jakichś bardzo niebezpiecznych sytuacji w życiu człowieka. I myślałem właśnie o tym cierpieniu w życiu chrześcijanina i pomyślałem sobie, że dobrze by się zastanowić, dlaczego tak jest, że odczuwamy te cierpienia, jak to jest. Oczywiście Pismo Święte mówi nam, że będziemy odczuwać cierpienia, jeżeli będziemy żyć zgodnie z tym, jakie standardy nałożył Pan Bóg. Ale myślę sobie, że można powiedzieć o pewnych rodzajach cierpienia. Można powiedzieć o cierpieniu właśnie takim, kiedy widzimy, że z kolei cierpi ktoś nam bliski. To jest takie chyba jedno z najbardziej powszechnych i najbardziej takich przykrych odczuć, ponieważ czujemy się bezsilni, nie potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to się dzieje, a zadajemy sobie takie pytanie, chociaż no, nie zawsze jesteśmy w stanie uzyskać taką odpowiedź. I to jest jakby jeden z rodzajów cierpienia. Ale jeszcze jest takie cierpienie, kiedy ponosimy konsekwencje pewnych swoich postaw. I tutaj, jeżeli cierpimy w wyniku tego, że no w jakiś sposób zaniedbaliśmy jakieś sprawy, czy powiedzmy postępujemy niezgodnie z tym, co Pan Bóg nam zalecił, jeżeli przekraczamy Jego przykazania i narażamy się na konsekwencje, to jest to jeszcze takie cierpienie, które, no trudno powiedzieć, czy ono jest lepsze czy gorsze, ale jest to cierpienie, które no przynajmniej zwraca nam uwagę na to, że coś jest nie tak i jakby przez to, że widzimy, jakie są konsekwencje tego grzechu, no to być może bardziej serio zaczniemy pewne rzeczy traktować. Ale właśnie jest pewien szczególny rodzaj cierpienia, do którego chciałem dzisiaj nawiązać. Jest to takie właśnie cierpienie, kiedy człowiek odczuwa konsekwencje swojego postępowania, ale właśnie to postępowanie było zbieżne z tym, czego oczekuje Pan Bóg. To jest trochę przykre, kiedy żyjemy w tym świecie, zepsutym świecie, który no, rządzi się prawami, które no, nie są do zaakceptowania przez Boga. I kiedy zajmujemy stanowisko, które powinniśmy zająć i tak no, po ludzku wydawałoby się nam, że powinniśmy z tego no, czerpać same profity ze strony Pana Boga, no bo przecież przyznaliśmy się do tego, prawda? A dzieje się coś, co jakby pokazuje, że no, cierpimy właśnie za to, że postąpiliśmy tak, jak chciałby tego Bóg, a nie tak, jak chcieliby tego otaczający nas ludzie. I chciałbym nawiązać dzisiaj do historii człowieka, który w swoim życiu odczuł coś takiego. Pismo Święte podaje wiele takich przykładów, ale chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 37. Będziemy czytać 37 rozdział i potem 39. To jest historia Józefa. Chciałem się odwołać do bardzo odległych wydarzeń, do czasów no jeszcze sprzed, powiedzmy, ustanowienia tego takiego skodyfikowanego prawa Bożego. Mówię o czasach patriarchów. Józef był synem Jakuba, Jakub Izaaka, Izaaka Abrahama, więc to są mniej więcej te ramy czasowe. I chciałbym, żebyśmy właśnie przeczytali ten rozdział 37 na początku od pierwszego wersetu. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem: słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen, oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Bracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział: jestem gotów. Rzekł do niego: idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi i co się dzieje z trzodą i przynieś mi wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go mówiąc: czego szukasz? On zaś odpowiedział: szukam braci moich. Powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. A na to ów mąż powiedział: wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. Ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiej studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich: nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie. Pochwycili go i wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przebywających z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego i usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianicy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. A gdy Ruben wrócił do studni, a nie było w studni Józefa, rozdarł szaty swoje. A powróciwszy do braci, rzekł: nie ma chłopca, dokąd ja teraz pójdę? Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi. Potem posłali te szaty z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: znaleźliśmy to. Rozpoznajże, czy to szata syna twego, czy nie. A on poznał ją i rzekł: to jest szata syna mojego, dziki zwierz pożar go. Tak, z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Midianici zaś sprzedali go w Egipcie Potyfarowi, dworzaninowi Faraona, dowódcy straży przybocznej. Na razie zatrzymałem się w tym miejscu. Z tego fragmentu, który przeczytałem, nie wyłania się jeszcze Józef jako człowiek, który pełnił wolę Bożą i za to spotkało go coś złego. Możemy nawet sądzić, że obraz zarysowany tutaj w tym rozdziale jest taki trochę niepokojący. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że czasy, o których tutaj jest mowa i pewne realia, które panowały wtedy i pewne przekonania, jakie mieli wtedy ludzie o tym, co jest słuszne, a co nie jest, były nieco inne, ale jednak mimo wszystko ta rodzina, jakby się bliżej przyjrzeć relacjom, jakie tam panowały, nie była taką normalną rodziną, powiedzielibyśmy. No, na skutek różnych uwarunkowań trudno tutaj potępiać tych ludzi. No, miało to pewnie jakieś uzasadnienie, no ale wiemy, że ci synowie Jakuba mieli generalnie różne matki. To byli ludzie, których łączyło właściwie to, że mieli wspólnego ojca, natomiast między tymi żonami Jakuba toczyły się różne spory, robiły sobie te kobiety nawzajem przykrości, o czym możemy przeczytać we wcześniejszych fragmentach. No i ci chłopcy rośli pewnie w takiej atmosferze i między nimi prawdopodobnie nie było zbyt jakichś silnych więzi, podejrzewam, chociaż trudno jest oczywiście powiedzieć, jak oni to wtedy odczuwali. W każdym razie tutaj zaczyna się dziać dosyć dziwna rzecz, bo widzimy, że jest Józef, który urodził się, jak czytamy, na starość Jakubowi i jest to chłopiec faworyzowany przez ojca. Ewidentnie to widać. Jest kimś, komu ojciec sprawił jakieś szaty, których nie ma reszta prawdopodobnie. Zwróćmy też uwagę na to, że dosyć specyficzny ma status i rolę Józef w tym całym rodzeństwie, ponieważ on właściwie jest takim pupilkiem ojca, powiedzielibyśmy, który donosi na tych swoich synów, jeżeli tych synów, znaczy Jakuba, jeżeli coś o nich tam nie tak mówią, to jakby tak stoi na straży, prawda, porządku. Nie? No tak, ale w jakiś sposób jego zachowanie mogło wzbudzać w tych braciach no, niechęć. Oczywiście nic nie usprawiedliwia ich czynu i to, czego się dopuścili, było karygodne, ale no, w jakiś sposób widzimy, że to nie stało się tak bez powodu, można by powiedzieć. I wiemy tutaj również, że Józef, tak możemy sądzić, że Józef właśnie ma jakąś taką specyficzną pozycję w rodzinie, dlatego że właściwie on nawet nie jest tam ze swoimi braćmi, gdzie oni pasą zwierzęta, tylko właściwie jest tam wysłany przez ojca, nawet nie wie za bardzo, gdzie oni się znajdują. Udaje mu się tam dotrzeć i opowiada swoim braciom sny. I to jest dosyć taka szczególna sytuacja, dlatego że z jednej strony, no, czytając ten fragment, możemy odnieść takie wrażenie, no tak, tak byśmy powiedzieli po ludzku, Józef sobie grabił. Tak się do tych synów tam, tego swojego ojca zachowywał, że po prostu no, wobec nich tak się zachowywał, że no, nic dziwnego, że w końcu mieli go dosyć. Ale zobaczmy, przecież ten sen, który mu się śnił, jeden i drugi, no nie był ani jego winą. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no tak, tam wymyślił sobie coś, to potem mu się przyśniło. Ale nie, wiemy, że fakt, że Jakub zachował to słowo w pamięci, o czym opowiadał właśnie Józef potem, było bardzo istotne, ponieważ to wszystko, co mu się przyśniło, sprawdziło się potem, jeżeli przeczytamy dalej te fragmenty. To do tego wszystkiego doszło. Tak było faktycznie, że kłaniali mu się jego bracia, chociaż to wszystko no, nie wyglądało tak prosto jak w tym śnie, prawda? To był pewien symbol. Także widać tutaj, że Józef znalazł się w takiej, można powiedzieć trochę nie ze swojej winy, w takiej trudnej sytuacji, no bo przyśniło mu się coś, co było proroczym snem, no ale on przedstawił to swoim braciom, którzy już mieli do niego stosunek bardzo negatywny, no więc to wszystko mogło jeszcze no, spotęgować tą ich reakcję. Wiemy, że w którymś momencie w końcu Józef dociera do swoich braci i zanim jeszcze dotarł na to miejsce, oni umówili się, że go zabiją. Chociaż, jak powiedziałem, wtedy jeszcze nie funkcjonowały jako takie przepisy rozumiane jako 10 przykazań, to jednak zabójstwo było czymś, co było nie do pomyślenia, było oczywistym grzechem. I wiemy, że jeden z pierwszych zresztą grzechów dokonanych przez człowieka to było zabójstwo. Zresztą, żeby było ciekawiej, również brata. I tutaj widzimy, że oni postanowili go zabić. Z drugiej strony widać, że w tych ludziach tkwi takie coś czasami trudnego do zrozumienia, bo z jednej strony chcą się pozbyć tego brata, nawet w jakiś sposób tak szydzą z niego, że tu prawda idzie ten tam specjalista od snów, prawda, co wyjdzie z tych jego snów, jeżeli go zabijemy. Ale z drugiej strony mają jakieś takie opory. Jest jednak mimo wszystko ta świadomość takiej więzi jakiejś, że to jest jednak wspólny ojciec, prawda, przynajmniej w stosunku do tego chłopaka i że no próbują jakoś też tak, moim zdaniem to widać tutaj wyraźnie, że nie tyle zmniejszyć jakby to powiedzieć, wycofać się z tego planu, jakby zmniejszyć okrutność tego planu, ale bardziej próbują też chyba w jakimś sensie zrzucić z siebie odpowiedzialność, bo oni w końcu ostatecznie postanawiają sprzedać Józefa no przy najbliższej okazji, a właśnie okazja się nadarzyła, bo kupcy się trafili. Dzisiaj już wiemy, czytając Stary Testament, że według później obowiązujących przepisów sprzedanie człowieka było karane śmiercią, tak samo jak za zabicie. Taka kara mogła człowieka spotkać. Także tutaj oni tak naprawdę nie zrobili nic, co byłoby okolicznością łagodzącą właściwie, tak na dobrą sprawę, no ale postanowili go sprzedać. I tutaj mało stosunkowo wiemy tak naprawdę na temat odczuć Józefa. Nie wiemy, jak on się czuł, kiedy ci bracia go złapali, kiedy wrzucili go do tej studni. Nie wiemy też za bardzo, co on myślał wtedy, kiedy okazało się, że ta studnia no, nie będzie jego grobem, tylko po prostu zostanie sprzedany i wywieziony gdzieś tam w nieznane miejsce. No ale na pewno ten człowiek bardzo cierpiał. Wiemy też, że ogromnych cierpień ta sytuacja przysporzyła Jakubowi, który też zresztą w dosyć taki, powiedziałbym, znaczący sposób się zachował, ponieważ kiedy dowiedział się o tym, że jego syn Józef nie żyje, no bo takie miał przekonanie, no to opłakiwał swojego syna i tak się zachowywał, jakby to był właściwie jego jedyny syn, a cała reszta no, na dobrą sprawę się nie liczy specjalnie. No i to oczywiście też na pewno świadczy o tym, jakie tam układy panowały. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to właśnie, że ta sytuacja opisana w tym fragmencie pokazuje pewną tragedię, która wydarzyła się w życiu Józefa. To był człowiek, który, jak wiemy, no miał wysoką pozycję, był kochany przez ojca, spotykały go raczej pozytywne rzeczy. Ci bracia mu tam dokuczali, no ale też prawdopodobnie nie cały czas w tym samym stopniu. To była jakaś eskalacja tego zjawiska, tej nienawiści do niego. Aż w końcu, no w pewnym momencie świat tego człowieka się zawala, powiedzielibyśmy po ludzku. No bo co? Okazuje się, że on już nigdy nie wróci do domu rodzinnego. Chcą go zabić. No potem okazuje się, że jak to się mówi, wpadł z deszczu pod rynnę, bo nie bardzo wiadomo, czy to lepiej, czy to gorzej, że jednak no, nie został zabity, ale gdzieś jest wywieziony. I wydawałoby się, że z punktu widzenia tego człowieka, no to właściwie jego życie legło w gruzach. Praktycznie na dobrą sprawę wydarzyła się tragedia trudna do opanowania. Zwróćmy też uwagę na to, że zachowanie tych synów, to też jest taka rzecz, której warto się przyjrzeć, pokazuje, jak grzech rodzi kolejny grzech. Jak oni najpierw nienawidzili tego swojego brata, potem dopuszczają się pod wpływem tego uczucia no, zbrodni, trzeba by powiedzieć. Potem jeszcze próbują zacierać ślady no i dostarczają temu ojcu zmartwień i to na długo, powiedziałbym. I w końcu dowiadujemy się, że Józef trafia do Egiptu. I co się tam dzieje dalej. Chciałbym, żebyśmy przeszli do rozdziału 39, dlatego że rozdział 38 opowiada inną historię, która dotyczy jednego z synów Jakuba, ale nie jest ona ściśle związana jakby z tym wątkiem. I chciałem, żebyśmy przeszli do 39 rozdziału. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, że Bóg jest z nim i sprawia, iż wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną, lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. I położyła szatę jego obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy opowiedziała mu to samo, mówiąc: przyszedł do mnie ten sługa Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby poswawolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa swojej żony, które mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. Ale pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. I tutaj sytuacja jakby rozwija się dalej i znowu jakby w życiu Józefa pojawiają się takie niezrozumiałe sytuacje. No bo jest w tej studni, udało się mu tam, znaczy no, wydostać w tym sensie, że po prostu ktoś tam go zabrał. No okazuje się, że traktują go nieźle, sprzedali go jakiemuś ważnemu człowiekowi w Egipcie. No i wydaje się, że z tych początkowych fragmentów tego wersetu, że no właściwie dobrze się stało. I już w tym momencie widzimy coś takiego, na co chciałbym zwrócić uwagę, że często takie rzeczy, które z ludzkiego punktu widzenia stanowią pewną tragedię i koniec na dobrą sprawę tego, co wyobrażaliśmy sobie do tej pory, mogą się okazać początkiem czegoś, co jest bardzo istotne i co tak naprawdę miało być właśnie tak naprawdę jakąś konsekwentną realizacją Bożego planu założonego wcześniej. To jest rzecz, która jest właśnie częstą przyczyną, myślę, przyczynia się jakby do właśnie cierpień człowieka, że zapominamy często o tym, że dzieje się tylko to, co Pan Bóg założył, że ma się dziać. W związku z tym, jeżeli nawet w naszym życiu odczuwamy sytuację jakiegoś takiego dyskomfortu, bo wydaje nam się, że no nie jest to tak, jak być powinno, to nie zapominajmy o tym, że jednak jesteśmy tylko ludźmi i przez to, że jesteśmy ludźmi, mamy ograniczony horyzont czasowy i jak gdyby nie bardzo jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie dalej. I my tak naprawdę mamy tylko jakieś swoje wyobrażenia, wydaje nam się, że to tak powinno być, mamy jakąś koncepcję ewentualnie na swoje życie i wydaje nam się, że to powinno w ten sposób wyglądać. Natomiast jeżeli to wygląda inaczej, no to od razu wydaje nam się, że nie wyszło, zawaliło się, nie udało mi się to, mówimy wtedy, prawda? Ale tak naprawdę te cierpienia, które odczuwamy w takiej sytuacji, są wynikiem tak naprawdę rozdźwięku między tym, co sobie wyobrażaliśmy, czyli naszymi oczekiwaniami, a tym, co się dzieje, ale my nie potrafimy tak naprawdę obiektywnie z całą świadomością powiedzieć, że to, co się dzieje, jest złe. No nie wiadomo, w życiu można by mnożyć przypadki. Myślę, że gdybyśmy przyjrzeli się z jakimś wydarzeniom we własnym życiu, też były takie przypadki, kiedy wydawało nam się, no, no niestety, prawda, nie udało się. No ale jeżeli ktoś na przykład, powiedzmy, spóźni się na samolot, który później ten samolot ulegnie katastrofie, no to jest kwestia, czy to jest źle, że się spóźnił, no... Prawda? W kontekście takim, że człowiek przeżył, no to spóźnienie właściwie było czymś, co uratowało życie człowiekowi. Tak? I patrząc w ten sposób możemy też widzieć, że pewne rzeczy, które się człowiekowi udały, na przykład powiedzmy udało mu się kupić bilet na Titanica, prawda? No to może się okazać, że właśnie to jest klęską. Tak? I właśnie ponieważ takie rzeczy się w życiu zdarzają, ja już tu sięgnąłem takich bardzo rażących jakichś przykładów, ale takie drobnostki nieraz pojawiają się i my jakby od razu oceniamy, to jest dobrze, to jest źle. Jak jest dobrze, to jestem szczęśliwy, jak jest źle, Panie Boże, ratuj. Nie? Ale czy to jest źle? Nie wiadomo, prawda? I teraz Józef trafił do Egiptu. No ktoś powie, no tak, no opuścił rodzinny dom, trafił nie w to miejsce, gdzie trzeba, no jest tam. A co to znaczy nie w to miejsce, gdzie trzeba? On tam poszedł, a Pan był z Józefem. I właśnie to, co jest napisane w drugim wersecie, to się przejawia, to jest jakby powiedziałbym motto całego tego fragmentu, a Pan był z Józefem. Nie zapominajmy o tym, że z tym człowiekiem był Pan Bóg. To Pan Bóg był z nim w tej studni. Pan Bóg z nim potem, tak możemy obrazowo powiedzieć, poszedł, prawda, do Egiptu i tam Pan Bóg cały czas z nim był. I kiedy właśnie takie różne chwile przychodzą w naszym życiu, musimy pamiętać o tym, że będąc Bożą własnością, mamy tę pewność, że Pan Bóg jest z nami. To nie jest tak, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Szatan, kiedy chce nas zwieść, to używa często takich technik, które przede wszystkim mają podkopać nasze zaufanie względem Pana Boga. Podstawowa sprawa, która pojawia się przy cierpieniu, to jest takie poczucie, że Pan Bóg mnie opuścił. Temu się niestety w tym kierunku, że tak powiem, działa też bardzo negatywnie taka propagowana w niektórych kręgach Ewangelia sukcesu, która przeinacza pewne rzeczy, które Pan Bóg powiedział. Oczywiście mamy Boże błogosławieństwo i nie ma powodu, żeby sądzić, że w życiu będą nas spotykały same najgorsze rzeczy, jeżeli Bóg jest z nami. Oczywiście ja rozumiem, że ci ludzie oczekują, że powinno nam być dobrze, jeżeli jesteśmy z Bogiem, ale co to znaczy to dobrze, prawda? To nie oznacza, że jeżeli człowiek choruje, to Pan Bóg mu nie błogosławi. To nie oznacza, że jak nie choruje, jest lepszy niż ten, który choruje, prawda? Są różne sytuacje, które są w Bożym planie. I dlatego nie należy dać się temu zwodzić. Natomiast no, mamy często takie wyobrażenie, dlaczego nas to spotyka, prawda? I w tym cierpieniu, kiedy właśnie człowiek zapomni o tym, że Pan Bóg jest przy nim, jeżeli nie będzie się zwracał do Boga w tym cierpieniu, to właśnie pójdzie w tym bardzo złym kierunku. Zacznie gnuśnieć, zacznie wątpić, zacznie się odsuwać. I takie cierpienie nie uszlachetnia. No tutaj Józef trafił i widzimy też bardzo ciekawe zjawisko. Pan był z Józefem i zobaczmy ciekawą rzecz. Był z Józefem i automatycznie był w otoczeniu Józefa. I to jest też ciekawa sprawa, że często, jeżeli gdzieś jesteśmy, to Pan Bóg błogosławi temu miejscu z uwagi na nas. I chodzi mi tutaj o to, że czasem, kiedy na przykład wydarza się w naszym życiu coś, co nam się nie podoba, gdzie właśnie wydaje nam się, dlaczego to się tak stało, to tak naprawdę właśnie... To takie negatywne wrażenie wynika trochę z takiego, no przykro to powiedzieć, ale wrodzonego u człowieka egocentryzmu, że my patrzymy na siebie, no nasze plany legły w gruzach, ale może Pan Bóg na przykład myśli o kimś w tym momencie, komu my jesteśmy potrzebni i my musimy się tam właśnie w to miejsce udać. Pan Bóg nie przekonałby nas na zasadzie, proszę się tam udać, bo sprawa wygląda tak i tak, prawda? W związku z tym No po prostu to się dzieje w naszym życiu. Kiedy modlimy się o to, żeby Pan Bóg czynił swoją wolę w naszym życiu, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że no właśnie tak to może czasem wyglądać, że nagle ni stąd, ni zowąd znajdziemy się w miejscu całkowicie naszym zdaniem nieodpowiednim. A ponieważ ono jest naszym zdaniem nieodpowiednie, no to nigdy byśmy tam przecież nie trafili z własnej woli. A Pan Bóg ma taki plan, w związku z tym tam się pojawiamy. I wiemy, że właśnie z uwagi na to, że Józef przebywał tam, Pan Bóg czynił dobro dla domu tego człowieka, w którym on się znajdował. Mało tego, Pan Bóg dawał się poznać w jakiś sposób temu człowiekowi, dlatego że czytamy, że ten Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. I to jest też takie dosyć ciekawe, że kiedy żyjemy chrześcijańskim życiem, a takim życiem powinniśmy żyć, bo jesteśmy chrześcijanami, to otaczający nas ludzie mogą w różny sposób reagować, ale oni będą widzieć tego, właśnie będą widzieć Boga w naszym życiu, będą widzieć, że to dlatego, że jesteśmy Bożą własnością, pewne rzeczy się dzieją. No i wydawałoby się, historia dobrze się skończyła, no bo w końcu trafił nieźle do Egiptu, do jakiegoś człowieka, któremu no, mógł też pewnie w jakiś sposób pokazywać pośrednią Bożą moc. Ale w tym domu Potyfara znajduje się jeszcze żona tego człowieka, i wiemy, że Józef został obdarzony bardzo takimi, no, bardzo dużym zaufaniem tego pana domu i jednocześnie powierzono mu odpowiedzialność za no, właściwie wszystkie sprawy dotyczące takich tam gospodarczych też spraw. Wiemy, że temu Potyfarowi właściwie nic nie brakowało. On się niczym nie musiał przejmować. Józef pilnował jego spraw. No i pojawiła się właśnie ta kobieta. I co się dzieje w życiu Józefa? Pojawia się żona pana domu, no kobieta o bardzo wysokim statusie tutaj, no bo to jest w końcu żona pana domu, no nie może tak pyskować tam do niej jakoś mówiąc po ludzku, prawda? Więc musi no jakoś słuchać tego, co ona mówi, ale z drugiej strony to, co ona mówi, jest co najmniej niepokojące. No i w związku z tym Józef stoi przed bardzo trudnym problemem. Pojawia się w życiu tego człowieka konieczność takiej właśnie, to jest taka konfrontacja, która stanowi pewną konieczność opowiedzenia się za czymś. Czy on, że tak powiem, wejdzie w ten układ, czy postąpi tak, jak Pan Bóg by sobie tego życzył. I zwróćmy uwagę, że kiedy ta kobieta nagabuje go tam ciągle w wiadomej sprawie, prawda, to on w pewien specyficzny sposób odpowiada jej. Oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? I Józef tutaj porusza dwie bardzo ważne rzeczy. On mówi o tym, że to jest grzech. On nazywa sprawę po imieniu. To byłoby grzechem. Ta propozycja jest po prostu jakby nie do przyjęcia, ponieważ nie może być zaakceptowana przez Boga. Ale zwróćmy uwagę, co jeszcze robi Józef. Józef zaczyna właściwie od takiego tłumaczenia, w taki bardzo ludzki sposób, dlaczego ten układ jest jakby w ogóle no, czymś nieprzyzwoitym, że w ogóle jak można na coś takiego pójść, gdzie on został obdarzony zaufaniem, ten jego Pan mu ufa, wszystko mu dał, co mu mógł dać, prawda? I jakby, no dlaczego on miałby sięgać po coś, co w ogóle jakby nie należy do niego i on by zrobił krzywdę temu swojemu panu. I to jest bardzo ważne, że Józef to mówi. Co prawda do tej kobiety to nie trafiło, ale to jest ważne, że on to mówi i takie dosyć, powiedziałbym, godne naśladowania, dlatego że często, kiedy stoimy w życiu przed jakimś problemem, gdzie właśnie musimy opowiedzieć się po Bożej stronie, to często mam wrażenie, popadamy w takie coś, że no tak, nie zrobimy tego, to by się Panu Bogu nie podobało, ale jakby nie zawsze potrafimy wyjaśnić w taki właśnie bardzo ludzki w gruncie rzeczy sposób, dlaczego to jest złe. I oczywiście wiele rzeczy, które Pan Bóg nazwał grzechem, mogą być dla nas czasami trudne do zrozumienia. Ale jednak nie zapominajmy o tym, że to, że Pan Bóg pewnych rzeczy zabronił, wynika z faktu, że te rzeczy są niebezpieczne i szkodliwe. One nie zawsze ta szkodliwość jest łatwa do wykazania w prosty sposób, ale tak jest. I chodzi o to, żeby pamiętać o tym, że po prostu to nie jest tak, że Pan Bóg dał przepisy, dał prawo po to, żeby no jakoś nam trochę utrudnić to życie na ziemi, tylko dlatego, żeby nas chronić. Pan Bóg wie, że pewne rzeczy, które my chcemy, które wydają nam się może ciekawe, tak naprawdę mogą być dla nas bardzo niebezpieczne. Pan Bóg wie też o tym, że pewne rzeczy są nam na przykład zupełnie niepotrzebne. Będą nam tylko zabierać energię, siły i kierować nas w jakąś zupełnie nie tą stronę, o którą chodzi. I dlatego Pan Bóg bardzo często ogranicza no, pewne rzeczy. I my się tak może czasem czujemy, że no tak, no, no jest to Boże prawo, no niestety trzeba je przestrzegać, prawda? Ale to nie jest tak, że niestety, to jest taka opieka, prawda? Tu chodzi właśnie o to, że no, pewne rzeczy, jakbyśmy się zastanowili, to już one właściwie tak właśnie wydawałoby się po ludzku nie wchodzą w grę, ale to nie jest po ludzku, tylko to jest właśnie ten zakon wpisany w serca człowieka, że już nawet kiedy nie odwołuje się człowiek bezpośrednio do tego, że tak jest napisane, to wie o tym, że to jest po prostu coś, czego Pan Bóg nie akceptuje. I co się dzieje? Czy ta kobieta się wycofała z tego? Niestety nie. Mało tego, sprowokowała taką sytuację, w której no, Józef zostawił jakby dowód rzeczowy. Można by powiedzieć, że jest to taki klasyczny przykład, że dowody znalezione na miejscu przestępstwa nie muszą wcale świadczyć o tym, że to ta osoba brała w tym udział. On został jakby wrobiony, mówiąc tak po ludzku, w pewną właśnie tą sytuację. I co gorsza, zwróćmy uwagę na to, to jest takie działanie grzechu właśnie typowe, że kiedy robi się wokół tego szum i ta kobieta jakby przedstawia, w czym jest problem, to ona opisuje coś, co właśnie dokładnie nie miało miejsca. To jest coś, co ona go tam namawiała, prawda, do różnych rzeczy, potem opisuje, że on to niby zrobił, a on właśnie postąpił zupełnie inaczej. Ta postawa Józefa jeszcze jest o tyle taka, powiedzmy, moim zdaniem taka symptomatyczna, że to jest może tak no, dosłownie pokazane, że on uciekł od tej kobiety, prawda? Wyrwał się i uciekł, prawda? Ale to jest pewna taka, powiedziałbym, też godna naśladowania postawa zachowania wobec grzechu. Nie ma co z grzechem pertraktować, nie ma co z grzechem się tam odsuwać lekko od niego, prawda? Od grzechu trzeba uciekać. To jest to, co Pismo Święte mówi, że od wszelkiego zła z dala się trzymajcie. To nie chodzi o to, żeby, no tak na zasadzie, no to jeszcze nie jest grzech, to tak, no jakoś to tam. Trzymam, prawda, tutaj rękę na pulsie, jak to się mówi. Nie, człowiek nie jest w stanie trzymać ręki na pulsie, jeżeli w grę wchodzi grzech i powinien od tego jak najdalej uciekać. I postawa tego człowieka była dobra, on uciekł. No i co się dzieje? No oczywiście ona go niesłusznie oskarża. Dlaczego ta kobieta to zrobiła? Dlaczego ona postanowiła jednak no, zniszczyć Józefa za to, co się stało, a właściwie za to, co się nie stało? No ja powiem szczerze, pamiętam tę historię, jak byłem małym chłopakiem, tata czytał nam taką książkę naszym dzieciom o Biblii. To była moim zdaniem bardzo dobra książka, ona w taki przystępny sposób, ale taki no bardzo powiedziałbym w pełni zgodny z Biblią właśnie, opowiadała o różnych historiach. I pamiętam, że tata czytał nam tę historię i właśnie między innymi była i ta historia. Tata czytał nam po kolei te wszystkie fragmenty, które tam były zamieszczone. Mieliśmy takie niektóre bardziej ulubione, akurat tam takie ulubione to tam o Arce Noego była na przykład, prawda? Ta historia, ta akurat nie była moją ulubioną, bo ja dosyć długo nie rozumiałem w ogóle, o co w niej chodzi. Ale no, kiedy już, że tak powiem, zacząłem jakby to rozumieć, no to zdałem sobie sprawę z tego, że ta sytuacja była jednak no, bardzo ciężka. I prawdę mówiąc, trudno jest powiedzieć, czy tutaj jeszcze dodatkowo ta historia, która jest opisana, czy nie jest to jeszcze dodatkowo jakaś taka kwestia, którą można byłoby na przykład poruszać, omawiając problem pokusy. Bo my nie wiemy wcale o tym, czy dla Józefa to była taka sprawa zupełnie czysta, że tak powiem, w tym sensie, że on, że tak powiem, że no jakby to powiedzieć, że dla niego to była taka prosta sprawa. Prawda? On był jednak mężczyzną, jak wiemy, no interesującym, z tego wynikało, co tu jest napisane, prawda? No i jak ta kobieta mu tam tak opowiadała te różne rzeczy, no to nie wiadomo, jak on się zachowywał, prawda? Jesteśmy ludźmi i wiemy, że to różne są sytuacje w życiu. I dlatego właśnie tym bardziej ta postawa Józefa moim zdaniem jest taka godna podziwu, że on właśnie ucieka od tego, on chce być od tego jak najdalej, ponieważ jakby no, nie wiadomo, jakby to się skończyło, prawda? Gdyby on tak próbował przekonywać w dalszym ciągu tę kobietę. Natomiast dlaczego ta kobieta postanowiła go zniszczyć, no to można na ten temat powiedzieć tyle, że jest takie podobno perskie stare przysłowie, które mówi, że na jednakową zgubę naraża się ten, kto pragnie odebrać tygrysicy jej młode i kobiecie jej złudzenia. I być może, że właśnie o coś takiego tutaj chodziło. Że ona po prostu postanowiła go zniszczyć, skoro tak ją potraktował w jej oczach. No i co się dzieje? I ten człowiek trafia do więzienia i można powiedzieć, to jest tragedia. No znowu zawalił mu się świat. No już tak dobrze szło. Tak dobrze szło, a nie z jego winy, bo ta kobieta przecież tutaj zawiniła ewidentnie, trafia do więzienia. No przecież ręce opadają, można powiedzieć, prawda? Ale tutaj widać właśnie, że to było w Bożym planie. Było w Bożym planie i to, że on trafił do więzienia i to, co się później w tym więzieniu działo. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to przy jakiejś tam najbliższej okazji ten temat, że tak powiem, pociągnę dalej, ale no na razie tylko na tym chciałem się dzisiaj skupić. I wiemy, że Józef trafia do więzienia, gdzie zjednuje sobie przełożonego więzienia i co jest takie dosyć ciekawe i moim zdaniem też powiedziałbym typowe, że Józef w więzieniu pełni rolę podobną, jaką pełnił wcześniej w swojej rodzinie. To znaczy on ma nadzór nad więźniami i tam, prawda, donosi może w razie, jakby coś tam się działo. I wiemy, że ma przede wszystkim z tymi więźniami kontakt. Potem pojawiają się te historie dotyczące snów. Okazuje się, że on ma ten Boży dar, że potrafi tłumaczyć sny. No i potem już wyprzedzając jakby temat, trafia on później właściwie przed oblicze Faraona, gdzie no, ratuje Egipt przed klęską głodu. Ale podsumowując to, o czym dzisiaj tutaj mówiłem, chciałem powiedzieć, że kluczową sprawą w tych cierpieniach, które spotykały Józefa, jest to, że nie wszystkie rzeczy, które go spotykały, były zawinione. To nie jest tak, że to, co nas spotyka w życiu, to jest coś, co jest zawsze konsekwencją naszych negatywnych czynów. To mogą być również, tak jak powiedziałem wcześniej, konsekwencje tego, że trwamy przy Panu Bogu. Ale pamiętajmy o tym, że wtedy nie spotyka nas zło. Spotyka nas coś, co może nam się nie podobać, coś, co może odbiegać od pewnych naszych wyobrażeń. Natomiast nie jest to tak, że dzieje się coś, co świadczy jakby o tym, że Pan Bóg już, że tak powiem, utracił nad tym kontrolę. Pamiętajmy zawsze też o tym, że kiedy przeżywamy w życiu takie rzeczy, to Pan Bóg jest z nami i pamiętajmy też o tym, że to właśnie, że trafiamy czasem do jakichś dziwnych miejsc albo w grono jakichś dziwnych ludzi może czasem nawet, może się okazać właśnie tą główną rzeczą, o którą przez cały czas chodziło. Kiedy obserwujemy życie Józefa, możemy odnieść wrażenie, że właściwie od samego początku, od tych dziwnych snów, które opowiadał swoim braciom i zaogniał w ten sposób sytuację, prawda? Od tego samego początku właściwie był to człowiek przyszykowany, że tak powiem, na to, aby uratować potem swoją rodzinę przed głodem i aby pokazać też tym ludziom żyjącym w Egipcie, kim jest Bóg i że Bóg jest wielki. I pamiętajmy właśnie o tym, kiedy spotykają nas w życiu takie straszne dla nas rzeczy, że to wszystko jest w Bożym planie i że właśnie to słowo, które tutaj pojawia się cały czas, Pan był z Józefem, to właśnie tyczy się też naszego życia. Pan Bóg jest z nami i zawsze będzie. Amen.